co wieczór. Hanna Wilczyńska-Toczko, nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23. Ale wierzę, proszę Państwa, że lato jeszcze wróci. A my dziś porozmawiamy, no co tu dużo mówić, na trudny temat, niewdzięczny temat. Uciekamy od tego tematu, ale myślę, że raz na jakiś czas warto posłuchać, poszerzyć swoją świadomość, dowiedzieć się jak najwięcej po to, żeby zapobiegać. Aż się boję powiedzieć, o czym będziemy rozmawiać. Bowiem będziemy rozmawiać o chorobie, która jest na trzecim miejscu przyczyn zgonów w Polsce. Co 8 minut ktoś w naszym kraju doznaje udaru mózgu. I blisko 60% chorych umiera w ciągu pierwszego roku po udarze. To dwukrotnie więcej niż w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. A ta audycja, która, przypomnę, już jutro ukaże się na naszej stronie internetowej, będzie można jej odsłuchać oczywiście, zalinkować, komuś polecić, no po to, że warto wiedzieć, tak jak mówiłam, warto wiedzieć, jak zapobiegać, warto wiedzieć, co stanowi czynniki ryzyka. Czy na pewno wiemy, jakie są czynniki ryzyka, jeśli chodzi o udar mózgu? Nie sądzę, jeśli zapytać każdego z osobna. Na ile można po udarze wrócić do pełnej sprawności wreszcie? To też niezwykle istotne. I co zrobić, żeby do tej sprawności powrócić? Udar może w jednej chwili odebrać niemal wszystko. Sprawność, samodzielność, zdolność komunikowania się. Jakie mamy szanse zatem na powrót do zdrowia? Dwaj wybitni specjaliści w studiu Radia Gdańsk w nocnych rozmowach i bardzo się cieszę, że panowie przyszli. Doktor habilitowany Dariusz Gąsecki. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Pan docent jest neurologiem z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i doktor habilitowany Robert Sabiniewicz.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Pan docent kardiolog z Kliniki Kardiologii Dziecięcej i Wad Serca Wrodzonych w GUMEDzie. Przepraszam, dobrze przeczytałam.
W Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.
To
dokładnie
wiadomo,
tak.
Dość długie to przedstawienie, no ale tak to jest w świecie nauki i medycyny. Bardzo się cieszę jeszcze raz. Witam panów serdecznie, a muzycznie Piotr Szczepanik ociepli nam wizerunek całej audycji. Swoim głosem, tak to powiem.
W szarej mgle wiatr strąca krople z drzew. Sznur kormoranów w locie splątał się, pożegnał ciepły dzień, ostatni dzień w mazurskich stronach zmierzch. Jezior żagle zdjął mgieł, porozpinał skłon. Szmer tataraku jeszcze dobiegł nas, już wracać czas. Brawa w czerw, to smutny lata zmierzch. Już kormorany odleciały stąd, poszukać ciepłych stron, powrócą z wiosną na jeziora nim. Nas nie żegna tu dziś, tak tu pójdę. pusto już. Mgły tylko ściga czuć i dobia wiatr. Już wracać czas. Mgły tylko ściga czuć i dobia wiatr.
Sprawdzałam dzisiaj. Kormorany częściowo odleciały, proszę państwa. Ale wrócą. A w studiu doktor habilitowany Dariusz Gąsecki, neurolog, i doktor habilitowany Robert Sabiniewicz. Obaj panowie docenci z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Rozmawiać będziemy o udarach. Co roku 70 tysięcy, około 70-80 tysięcy Polaków doznaje udaru mózgu. Czym jest udar, panowie? Tak najprościej, żeby nam wytłumaczyć.
Udar mózgu to jest choroba, która rozpoczyna się bardzo nagle i spowodowana jest przez zaburzenia naczyniowe mózgu. Można powiedzieć, że takie dwie główne przyczyny to jest zator mózgu, ewentualnie zakrzep. Zakrzep różni się od zatoru tym, że zator powstaje w jakimś organie poza mózgiem i dociera do mózgu jako właśnie zator, a zakrzep powstaje w samym mózgu. I to są przyczyny główne udaru niedokrwiennego mózgu, czyli tej głównej postaci udarów. I drugą przyczyną udarów z dużej grupy to są krwotoki, kiedy naczynie zaopatrujące tkanki mózgowe pęka, krew wylewa się poza naczynie i powstaje krwotok mózgowy.
Tak jak pan powiedział, to się dzieje bardzo szybko, nagle człowiek właśnie. Co się z nim dzieje? Co możemy zaobserwować u siebie i u innych?
Obydwie przyczyny powodują zaburzenia ukrwienia mózgu. Zaburzenia ukrwienia mózgu i zaburzenia funkcji tego mózgu. Charakter i rodzaj objawów zależą przede wszystkim od lokalizacji. To czasem mogą być bardzo dyskretne objawy. Zaburzenia mowy, zaburzenia widzenia, zaburzenia słuchu, ale też objawy bardziej poważniejsze. Zaburzenia ruchomości czy porażenie połowicze jednej części ciała.
I co? I co się dzieje dalej? Co powinniśmy zrobić, jeśli to nas dotyka, a możemy coś zrobić?
Jeżeli spotykamy osobę, o której podejrzewamy objawy udaru mózgu, należy natychmiast zadzwonić po pogotowie. Jest to najbardziej sprawdzona i najpilniejsza droga dotarcia pacjenta do szpitala. Pamiętajmy, że mamy tylko 4,5 godziny na skuteczne podanie leku, które rozpuszcza zator, będący przyczyną tego częstszego udaru, czyli tego udaru niedokrwiennego. Sumarycznie 5/6 wszystkich udarów to udary niedokrwienne. 1/6 to jest udar krwotoczny. A więc zdecydowanej większości, jeżeli ktoś ma zaburzenia mowy, zaburzenia widzenia, silny, nagły ból głowy, zwłaszcza ból głowy, który nie występował dotychczas, zaburzenia koncentracji, zaburzenia równowagi, zaburzenia ruchomości na jednej stronie ciała, czasami na obu stronach ciała, należy niezwłocznie zadzwonić po pogotowie i trafić do szpitala w ciągu idealnie pierwszych pół godziny albo godziny.
Czas to chyba najważniejszy czynnik. Tkanka mózgowa jest tkanką najbardziej wrażliwą na niedokrwienie. Jej niedokrwienie, właśnie takie przekraczające czas 4-4,5 godziny, staje się niedokrwieniem nieodwracalnym. Ta tkanka nigdy już nie powróci do swojej funkcji. Tak więc czas jest najistotniejszym elementem, który może zmodyfikować przebieg oraz zastosowane możliwości leczenia.
Czyli absolutnie nie ma mowy o tym, żebyśmy bagatelizowali takie objawy i zwlekali.
No niestety co najmniej połowa pacjentów zwleka, po pierwsze z poinformowaniem kogoś w otoczeniu, że coś się ze mną dzieje, a nawet jeśli otoczenie, rodzina najczęściej lub otoczenie najbliższe tej osoby zauważa, że coś się dzieje, taka osoba bardzo często prosi, żeby nie wzywać pogotowia. Dane epidemiologiczne w Polsce wskazują, że to jest co najmniej 50% chorych. Odracza wezwanie pogotowia o co najmniej godzinę. Drugie 50% chorych jest kompletnie nieświadomych, że te objawy, które dotykają, które wymieniliśmy przed chwilą, może jeszcze raz. To jest zmieniona mowa, to jest asymetria twarzy, to jest słabsza ręka lub noga, to są zaburzenia widzenia. To są te główne rzeczy. Oczywiście jest jeszcze szereg innych. To są objawy zagrażające udarem mózgu w takich sytuacjach naprawdę nie ma na co czekać. Trzeba po prostu bezwzględnie zawołać pogotowie.
Najwięcej udarów, nie wiem czy panowie docenci tutaj potwierdzą to, co mówię, przydarza się ludziom w starszym wieku, ale dotyka też coraz większą rzeszę młodych ludzi. I tutaj pytanie o przyczyny w takim razie udarów.
Wraz z wiekiem przybywa czynników predysponujących do udaru. Jest to przede wszystkim rozwój nadciśnienia, rozwój cukrzycy, zmiany miażdżycowe, czyli zwapnienia w obrębie naczyń krwionośnych, różne choroby serca. To są czynniki odpowiedzialne za to, że z każdą dekadą życia po 55 roku życia niemal podwaja się potencjalne ryzyko zachorowania na udar niedokrwienny mózgu.
A pan docent Dariusz Gąsecki przed wejściem do studia mówił, że nadciśnienie, nadciśnienie, jeszcze raz nadciśnienie. Że to jest w pana odczuciu, z pana oglądu sprawy taki czynnik ryzyka najgorszy.
Proszę pani, powiem więcej, że nawet nie tylko nadciśnienie, ale wysokie ciśnienie tętnicze krwi jest czynnikiem ryzyka udaru mózgu. Zarówno kwotocznego, jak i niedokrwiennego. W tej kolejności jeszcze bardziej kwotocznego, czyli tego, gdzie pęka naczynie, ale również tego niedokrwiennego, gdzie to jest zator, ewentualnie zakrzep i dużo rzadziej inna przyczyna. Niestety już od ciśnienia powyżej 115 skurczowego i 75 skurczowego ryzyko na zapadalności na udar mózgu rośnie w sposób liniowy, a nawet ponadliniowy. Jest to zjawisko, ujmując to ściśle matematycznie, jeżeli tak można powiedzieć, to jest zjawisko nieliniowe. Także nawet 1 mm supertęci więcej oznacza wyższe ryzyko, więc lepiej mieć ciśnienie optymalne, czyli poniżej 120 i poniżej 80, niż ciśnienie wysokie prawidłowe, na przykład 135 i 85. Już nie mówiąc o tym, że ciśnienie rzędu 150-180 jest bardzo, bardzo groźne. I to jest absolutnie numer jeden, jeśli chodzi o czynniki ryzyka udaru. Na drugim miejscu pewnie będą choroby serca, tak sumarycznie ujmując.
Czy to znaczy, że jeśli ktoś ma niskie ciśnienie, na przykład 90/60, to może spać spokojnie, jeśli chodzi o udar?
Z punktu widzenia bezpieczeństwa udarowego, czy w ogóle naczyniowego, jest to bardzo bezpieczne. Taki chory ma oczywiście mniej udane życie pod tym względem, że przy niskim ciśnieniu miewa się zawroty głowy, takie
senność.
Predyspozycje, tak, senność, ospałość może, potem senność, takie predyspozycje do zapaści, do omdleń włącznie, ale pod względem naczyniowym jest to bardzo bezpieczny chory. Oczywiście, jeżeli to nie przekroczy pewnych złośliwych wartości, no są osoby, które niestety przypłacą takim incydentem, ale zdecydowanie lepiej mieć niskie ciśnienie niż wysokie.
A co z tymi młodymi ludźmi, panowie, którzy coraz częściej też są dotknięci udarem?
Chyba odpowiedzialne za to są tak zwane udary kardiogenne, a więc udary związane z chorobami układu krążenia. To mogą być zarówno zaburzenia rytmu serca, to może być przedwczesne niedokrwienie mięśnia sercowego, to w końcu mogą być niektóre wady zastawek czy wady połączeń pomiędzy poszczególnymi jamami serca. I właśnie w tej grupie pacjentów młodych te czynniki stają się jednym z takich grup dominujących.
A słyszałam też, że to jak młodzi ludzie żyją. Paląc papierosy, pijąc dużo alkoholu, nie dosypiając.
Z pewnością tempo życia, stres związany,
no właśnie, na ile?
Może być jednym z dodatkowych czynników predysponujących do ryzyka udarów. Tak więc jeżeli jest to możliwe, to tak zwane czynniki modyfikowalne ryzyka powinny być eliminowane.
Mówiliście też, panowie, przed wejściem na antenę, że często się zdarza, że po jakiejś takiej bibce zakrapianej albo jakimś weselu, jakichś chrzcinach, kiedy człowiek się prześpi, bardzo często rano dochodzi do udaru mózgu. Dlaczego? Jak to się dzieje?
Ba, nawet po wakacjach nad morzem ludzi ze Śląska, przykład z zeszłego miesiąca w naszej klinice, pierwszy raz w życiu większe spożycie alkoholu skończyło się udarem, ciężkim udarem. Otóż no, spożycie alkoholu wiąże się relatywnie z odwodnieniem. Nawet jak pijemy dużo płynów, to i tak sumarycznie dochodzi do odwodnienia organizmu. To jest po pierwsze. A po drugie, u osób spożywających alkohol, a zwłaszcza tak incydentalnie w dużej ilości nagle, co zdarza się przy tych rzeczonych chrzcinach czy uroczystościach rodzinnych, no i tudzież innych spotkaniach, dochodzi do ujawnienia się takich stanów jak nadkrzepliwość krwi, zwana też często trombofilią. Więc jeżeli ktoś ma taką ukrytą dotychczas nadkrzepliwość krwi, spożycie alkoholu może to ujawnić.
To są również zaburzenia elektrolitowe, do których dochodzi, które mogą być przyczyną chociażby zaburzeń rytmu serca. A więc migotanie przedsionków, to takie napadowe migotanie przedsionków, często trudne do zdiagnozowania, ono może być odpowiedzialne. Migotanie przedsionków powoduje zaburzenie laminarnego, a więc swobodnego przepływu krwi w sercu. Co sprzyja jego chwilowemu zastojowi tej krwi, co predysponuje do tworzenia się materiału zakrzepowo-zatorowego, a stamtąd już jego prosta droga do naczyń centralnego układu nerwowego, do naczyń mózgu.
A ta osoba ze Śląska, w jakim wieku była? To był mężczyzna, rozumiem?
To była kobieta, 48 lat.
I to jest osoba młoda, tak?
To jest osoba bardzo młoda.
No właśnie, bo
dotychczas zupełnie sprawna.
Aha, bo tutaj mówimy o tym, że rośnie liczba osób młodych, których dotyka udar mózgu. Młodych, panowie, rozumiecie, w jakim wieku?
Młody, jeżeli chcemy definicje wiekowe wprowadzić, to pewnie dzisiaj panująca definicja to jest 55 lat, zwłaszcza dla mężczyzny. Dla kobiet to nawet jest 65 lat, czyli poniżej 55 roku życia mężczyzna i poniżej 65 roku życia kobieta uznawana jest w medycynie tak zwanej naczyniowej, czyli chodzi o choroby serca, choroby mózgu, te niedokrwienne czy naczyniowe i krwotoczne, to będzie młode. Czyli mężczyzna poniżej 55, kobieta poniżej 65 roku życia.
Częściej mężczyźni czy kobiety zapadają na
udar? W tym wieku nieco częściej mężczyźni. Ale ta młodość to może być też definiowana nieco inaczej, bo to młodość biologiczna no może się różnić od wieku
metrykalnego.
Także czasami człowiek ma 65 lat, jest mężczyzną, a nadal byśmy powiedzieli o nim po lekarsku, że to jest młody człowiek, bo nie ma żadnych typowych dla 65 roku życia schorzeń towarzyszących.
Palenie papierosów ma wpływ na udary?
Na pewno, bo predysponuje do chorób sercowo-naczyniowych, bo predysponuje do zaburzeń układu krzepnięcia, które leżą u podłoża. A tu chciałem zwrócić uwagę, że właśnie w tej grupie pacjentów młodych szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę na poszukiwanie przyczyn tego udaru. Gdyż poszukiwanie przyczyn daje szansę na wdrożenie profilaktyki. Te udary u osób młodych, udary, u których podłoża często leżą przyczyny sercowe, mają dość dużą skłonność do nawrotów. Czyli ten pierwszy udar to wcale nie oznacza, że jest to udar ostatni. Dlatego szukając tych przyczyn mamy szansę na wdrożenie postępowania profilaktycznego zapobiegającego.
Za chwilę będziemy mówić trochę więcej o tej profilaktyce, ale też będziemy mówić, proszę Państwa, o rehabilitacji, o tym, jaka jest szansa i na ile do powrotu, do sprawności, do zdrowia. W studiu doktor habilitowany Dariusz Gąsecki, neurolog, i doktor habilitowany Robert Sabiniewicz, kardiolog. Obaj panowie docenci z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dziś rozmawiamy na trudny temat, ale tak pomyślałam sobie, że trzeba od czasu do czasu o tym powiedzieć, bo wiemy na temat w tym wypadku udarów, ale także innych chorób mało, a czasami ta wiedza może po prostu nam lub komuś uratować życie. 603-06-06-06. Panie Piotrze, poprosimy.
Czy znasz morza brzeg bez poszumu fal? Czy znasz rzeki nurt, co nie płynie w dal? Czy znasz, jeśli nie, to dlaczego chcesz zatrzymać prąd rzek, szum fal? Twoje łzy, mój płacz, żal. Zatrzyma biegu fal.
taką noc, która nie ma dna. Czy znasz taki dzień, co nie kończy się z mieszkaniem, gdy sen ma przyjść, słyszę znów twój głos. Wróć do krainy marzeń, gdzie zawsze wiosna trwa. Spal żółte kalendarze, kalendarze spal.
+603 06 06 06. W studiu doktor habilitowany Dariusz Gąsecki, neurolog, i doktor habilitowany Robert Sabiniewicz. Obaj panowie docenci są z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Rozmawiamy o udarach mózgu. Pisze do nas Piotr z Poznania. Aż boję się wypowiadać przy takich personach. Nasze życie po udarze zależy od tego, przy kim go dostaniemy. Niestety, pisze pan Piotr, mało kto wie, mimo kampanii rozpowszechniających, jak ten udar rozpoznać. A pierwsze kilka minut kluczowe, panowie o tym mówili. Wystarczy spytać o powtórzenie prostego zdania, uśmiech czy podniesienie rąk. Mam koleżankę, która przeszła nie tylko udar, ale i konsekwencje w postaci utraty męża i znajomych, ale dzięki rehabilitacji już wróciła do pełni życia, zaledwie 9 miesięcy po całym zajściu, dzięki szybkiej reakcji pogotowia. Niestety mój dziadek nie miał tyle szczęścia, pisze dalej pan Piotr, ale w wieku 87 lat dziarsko daje radę z życiem. No czyli miał szczęście jednak. Panie Piotrze. No właśnie, tutaj pisze pan Piotr o takich ważnych, takim ważnym teście, bardzo prostym, prawda, na to, czy panowie potwierdzą powtórzenie prostego zdania, uśmiechnięcie się, podniesienie rąk do góry.
Jak najbardziej. To jest ten najbardziej typowy scenariusz udaru mózgu, czyli zmieniona mowa, a więc trudności z mówieniem lub rozumieniem mowy. Asymetria twarzy, to jest bardzo, bardzo ważny objaw, czyli no, nie, jest
asymetria, czyli opada na przykład
kącik ust, mhm. I jeżeli to widać przy uśmiechu, przy próbie uśmiechu.
Nierówność szpar powiekowych, a więc powieka jedna jest w innej pozycji niż druga. Zaburzenie mimiki po jednej stronie, ta twarz staje się jaka taka bez wyrazu,
maskowata.
Po tej stronie maskowata.
Ale to zwłaszcza dotyczy jednak dolnej części twarzy, to jest po prostu przy uśmiechu to najlepiej widać i przy mówieniu. Wargi całują się zamiast rozchodzić się w czasie mówienia. Mm-hmm. To można zauważyć. No i słabsza jest ręka, często też jest słabsza noga. Dużo częściej jest to słabsza ręka, nawet samo ramię.
Czyli nie może ktoś taki podnieść rąk do góry swobodnie?
Zwłaszcza jednej, bo to najczęściej jednak jest po jednej stronie. Jak również inne objawy, no zaburzenie widzenia, zaburzenie koncentracji, nagły, silny ból głowy, nagła dezorientacja, to też są objawy sugerujące udar mózgu.
Pan Piotr pisze o tych pierwszych kilku minutach kluczowych, o których panowie też mówiliście. To jest 4,5 minuty, jeśli chodzi o, proszę powtórzyć, 4,5 minuty i 4,5 godziny, tak?
Mi się bardzo podoba ta liczba 4,5, dlatego że jeżeli dojdzie do nagłego, nagłego zatrzymania krążenia w organizmie, na przykład na wskutek zawału serca, to mamy tylko 4,5 minuty, no może 5 minut na podjęcie skutecznej reanimacji, żeby przywrócić krążenie. Jeżeli ten czas zostanie przekroczony, to zazwyczaj dochodzi już do trwałych następstw w zakresie właśnie mózgu i dochodzi już do martwicy, no coraz szerszej. Jeżeli czas ustania krążenia przekracza te 4,5 minuty, powiedzmy do 5 minut. Tak się dzieje w przypadku zapaści, zatrzymania krążenia w ogóle, na przykład w zawale serca. Natomiast jeżeli dochodzi do udaru mózgu, czyli do wyłączenia krążenia w jednej części mózgu, na przykład na skutek zatoru lub zakrzepów w jakimś naczyniu mózgowym, wtedy mamy czasu 4,5 godziny na przywrócenie krążenia. Tak naprawdę czasu mamy zawsze mało. Tak naprawdę chcielibyśmy, żeby to była jedna godzina, żeby to było pół godziny, ale to jest prawie że nierealne, bo pacjent musi zauważyć, że ma objawy, musi sam zadzwonić, w połowie jest to możliwe, w drugiej połowie nie jest to możliwe, bo albo ma paraliż, albo ma, który uniemożliwia dotarcie do telefonu, czy sięgnięcie po telefon, albo ma zaburzenia mowy, które utrudnią rozmowę przez telefon, więc musi mieć szczęście, żeby był ktoś w otoczeniu i w dodatku ktoś świadomy, że to, co się dzieje, to są objawy sugerujące udar mózgu. I wówczas powinien trafić jak najszybciej do najbliższego oddziału, który prowadzi leczenie udaru, czyli oddziału udarowego.
Dużo jest takich oddziałów w Polsce? Wystarczająca liczba?
170. Myślę, że mamy bardzo dobrą sytuację w Polsce. Jest to naprawdę dobry wynik. Jest to wynik europejski. W województwie pomorskim mamy bardzo dobrze rozwiniętą sieć, ale w Polsce generalnie ta sieć jest rozwinięta dobrze. I no, szczęściem pacjenta jest to, jeżeli trafi szybko do szpitala, jeżeli to są te pierwsze 4,5 godziny, w których otrzyma leczenie, które rozpuszcza skrzepinę lub zator. Wtedy jest bardzo duża szansa na to, że chory odzyska przynajmniej część utraconych funkcji.
A jak to jest właśnie z uzyskaniem tego środka? Czy każdy pacjent, który przyjeżdża z udarem, dostaje ten wlew, tak? Bo tak się o nim popularnie mówi?
Ten wlew, my mówimy na to tromboliza w naszym języku fachowym, czyli taki lek, który rozpuszcza zator.
Tak.
Może dostać prawie każdy. No niestety nie każdy, bo jest to jednak lek z grupy silnych leków. Może spowodować czasem niepożądane krwawienia, zwłaszcza ciężkie, zagrażające życiu. I dlatego część chorych nie nadaje się, ale to jest mała część. Zdecydowana większość chorych podlega takiemu leczeniu, jeżeli tylko trafi do nas w pierwszych 3-4,5 godzinach.
Prezes Fundacji Udaru Mózgu, dr Włodzimierz Dłużyński, twierdzi, dzisiaj przygotowując się do rozmowy na ten temat, przeczytałam, że statystyki udarowe mogą się zmienić na korzyść, jeśli udar zaczniemy tak dobrze rozpoznawać jak zawał i tak szybko jak zawał zaczniemy go leczyć.
Ja chcę dopowiedzieć, że w większości przypadków chorzy, mając objawy udaru, zwłaszcza młodsi chorzy, myślą, że mają zawał. I ostatnio miałem taki przypadek pacjentki, która miała połowiczy niedowład, klasyczny objaw udaru, czyli jedna strona, dalej mi na to lewa, nie działa. Pani dzwoni do pogotowia mówiąc, że mam objawy zawału. Myśląc o zawale serca, rzecz jasna. Oczywiście z przymrużeniem oka przyjmuję taki przypadek, ale ja cieszę się bardzo, że ta pacjentka pomyślała o jakiejkolwiek chorobie nagłej. Czy ona pomyśli o zawale serca, czy o udarze mózgu? Szczerze powiem, oczywiście, że po lekarsku to nie jest to samo, ale dla pacjenta jest najważniejsze, że on rozpoznał ostrą chorobę. I jeżeli już pacjent rozpozna, że coś się dzieje, to nawet jak myśli, że to jest zawał serca, choć jest to udar mózgu, to już jest sprawa wygrana. Taki pacjent trafia i może dostać to leczenie trombolityczne w ciągu 4,5 godziny. A jeśli ono działa, to dzisiaj mamy następny krok milowy, jak to mówimy w leczeniu udaru mózgu, czyli mechaniczne usunięcie tej skrzepliny, tego zatoru, tak zwaną trombektomię. I tutaj mamy, no, do 6 godzin możemy podziałać, nawet do 8 w pewnych wybranych przypadkach.
Rehabilitacja, mówią znawcy tematu, powinna zacząć się od razu, kiedy chory jeszcze leży w łóżku.
To daje największą szansę na powrót czynności, tych czynności, które ustały na skutek niedokrwienia. I tak jak pani mówi, ona się zaczyna już w pierwszym dniu po udarze. Oczywiście jej zakres, charakter, intensywność jest dopasowywana do możliwości pacjenta. Ona jest indywidualizowana. Ale już od pierwszych dni po przebytym incydencie można stosować rehabilitację. To, co udaje się uzyskać w pierwszych dniach czy tygodniach rehabilitacji, to jest największy skok dla tego pacjenta, największa korzyść. Im ta rehabilitacja będzie późniejsza, tym tempo powrotu czynności spowalnia.
No ile taki pacjent może wrócić do pełnej sprawności, czyli do możliwości mówienia niezamazanej mowy, do komunikowania się, do poruszania się?
Tu trudno jakoś to w jednolity sposób ujednolicić. Zależy, kogo ten udar dotyczy. Mówiliśmy o tym czynniku wieku. Im osoba jest starsza, tym szansa na powrót całkowitych funkcji jest mniejsza. Te naczynia są już i tak w sposób jakiś naturalny zmienione. U osób młodszych te szanse są większe. Udar udarowi nierówny. Zależy to od lokalizacji, jakiego obszaru mózgu dotyczyło, oraz zakresu, jak duża była ta strefa niedokrwiona. Mówiliśmy już o tym stosowanego leczenia trombolitycznego, kiedy ono zostało włączone, jak szybko. To już nie godziny, nawet minuty mogą decydować o różnicach między jednym a drugim pacjentem. No i oczywiście ta rehabilitacja, jak jest prowadzona, jak jest zaangażowanie pacjenta, gdyż tutaj jest konieczne zaangażowanie pacjenta. Rehabilitacja służy pokazaniu tych ćwiczeń. Te ćwiczenia powinny być kontynuowane przez samego pacjenta tak długo, jak to się tylko potem da. I tak często.
Dawniej to było 1/3 chorych generalnie dochodziła do stanu sprzed udaru, czyli w zasadzie odzyskiwała funkcję. Dzisiaj w dobie, kiedy jest trombolityczne leczenie, czyli podawanie tego leku rozpuszczającego skrzepinę, ten procent dochodzi do 50%, ale w dobie trombektomii, kiedy możemy tę skrzepinę rozpuścić, nierozpuszczoną skrzepinę, możemy wyciągnąć mechanicznie, ten procent dochodzi nawet do 70%. Także jest to wielka nadzieja, że jeżeli tylko będziemy kontynuować nasze wysiłki, żeby rozszerzać świadomość, że takie objawy jak mowa zmieniona, asymetria twarzy, słabsza ręka, noga, zaburzenia widzenia, to są objawy sugerujące udar i pacjent naprawdę dostanie się w ciągu pierwszych godzin do szpitala, ma bardzo dużą szansę, do 70% obecnie, na odzyskanie utraconych funkcji.
Znany prezenter radiowy Michał Figurski czas jakiś temu doznał udaru mózgu i opowiadając, bo teraz on doszedł do siebie, rzeczywiście on był w śpiączce farmakologicznej, mówił o ogromnym bólu. O ogromnym bólu. Czy towarzyszy zawsze udarowi ból? Straszny?
Nie zawsze, ale rzeczywiście w wielu przypadkach ból, zwłaszcza ból głowy, jest objawem towarzyszącym, nawet wyprzedzającym udar mózgu. To pewnie dotyczy głównie przypadków tego udaru krwotocznego, tego jak to się często mówi, wylewu.
No właśnie, tutaj ktoś pyta ze słuchaczy, czy udar mózgu to to samo co wylew?
Pozwoli pani, że może wytłumaczę.
Bardzo proszę.
Otóż to nie jest tożsame. Udar mózgu jest pojęciem wiele szerszym niż pojęcie wylew, ale w rozumieniu takim dosłownym. Dlatego, że wylew to jest... Społeczeństwo rozumie przez wylew właśnie taką sytuację, że krew się wylewa. I to jest ten udar, my to nazywamy po lokalsku krwotoczny. To jest w populacji europejskiej 10-13% wszystkich udarów. W populacji azjatyckiej do 20, a nawet 30% wszystkich udarów jest udarem krwotocznym. Ale u nas w Polsce to jest jakieś 11%. I to będą rzeczywiście wylewy. Natomiast całe 88-89% to są udary niedokrwienne, które nazwiemy zatorem. To jest pustynia, a nie wylew. Proszę sobie wyobrazić, że panuje takie, bo słowo wylew jest właściwie takim no, konceptem, czy słowem, które po prostu powstało wśród ludzi.
Tak, potocznie tak
potocznie.
Mówimy.
Mhm. O, tego słowa mi brakowało, tak. Dziękuję. Natomiast ja jestem zdumiony, jak ludzie potrafią wymyślić tę sytuację na ten udar niedokrwienny. Otóż z 5 lat temu słyszałem takie określenie jak suchy wylew.
Czyli, a coś w tym jest.
Coś w tym jest, ale to jest dokładnie odwrotnie, bo świadomość ludzka jest taka, spostrzegana tej choroby, że tak naprawdę to są wylewy, czyli ludzie myśleli zawsze, że jeżeli ktoś pada jak rażony piorunem, bo ma paraliż połowiczy, czyli klasyczny objaw udaru, albo przestaje mówić, to są dwa najczęstsze objawy udaru, no to jest to wylew, czyli myślano, że to jest uderzenie krwi do mózgu, że wylała się krew. Dzisiaj wiemy, że ta sytuacja z tym wylewem jest dużo, dużo rzadsza niż niedokrwienie. Czyli jeszcze raz, niedokrwienie to jest 5/6 sumarycznie. W naszej części krwotoki 1/6, a nawet jak mówiłem, krwotoki u nas to jest 11% zaledwie.
Pyta nas Iwona, jak sprawdzić, czy jest się narażonym na udar mózgu? Jakie badania można wykonać? Co zrobić, żeby uchronić się przed udarem?
Myśmy tutaj mówili o eliminacji czynników ryzyka. Mówiliśmy o wysokich wartościach ciśnienia tętniczego, mówiliśmy o papierosach, mówiliśmy o alkoholu, ale również nadwaga.
Wysoki oraz, cholesterol.
Oraz właśnie zaburzenia lipidowe, czyli wysoki cholesterol, czy choroby współistniejące. Eliminując te czynniki ryzyka, zmniejszamy naszą szansę. Wydaje mi się, że się zgodzić, no nie ma jakichś takich badań przesiewowych, tak, pozwalających no ocenić, na ile ktoś jest do tego predysponowany.
Bardzo chciałbym dodać jeszcze do tego, coraz mocniej doceniany brak aktywności fizycznej. To proszę sobie wyobrazić, że w skali społecznej brak aktywności fizycznej szerzy większe spustoszenie niż palenie papierosów. Więc jest to bardzo, bardzo niedostrzegany dotychczas czynnik, ale bardzo ważny.
Proszę wytłumaczyć, bo to ciekawe, co pan powiedział, że brak aktywności fizycznej sieje większe spustoszenie niż palenie papierosów. Czyli co? Bo prowadzi do otyłości, bo prowadzi do...
Zaburzeń układu krążenia, właśnie. Zaburzeń serca, zaburzeń naczyń wieńcowych, zaburzeń w końcu naczyń mózgowych, czy nieprodukt wartości ciśnienia tętniczego. To jest podstawa, tak? rozwoju wszystkich tych czynników.
To jest podstawa, chociaż tak zwany kanapowiec, no tak możemy określić taką osobę, to nie zawsze jest wybór danego człowieka, bo to czasami jest po prostu objaw, że on jest chory, ta osoba. Dlatego do końca tak naprawdę nie wiemy, czy brak aktywności fizycznej jest tylko czynnikiem ryzyka, czy markerem wysokiego ryzyka. Czyli, czyli osoba, która się nie rusza, być może jest też po prostu bardziej chora. Pewnie to będzie tyczyło zwłaszcza osób starszych, tak? Które nie ruszając się, no po prostu może po cichu wskazują na to, że mają niewydolne serce, niewydolny narząd ruchu, również niewydolne krążenie centralne w mózgu.
Pytanie dotyczyło, czy możemy w jakiś sposób oszacować, jak jest nasze ryzyko. Ta sytuacja nabiera szczególnego znaczenia w przypadku przebytego już incydentu mózgowego. Gdyż to już jest na pewno pacjent z grupy zwiększonego ryzyka. Jeżeli coś zdarzyło się jeden raz, zwiększa to szansę na powtórzenie
tego incydentu.
U tych pacjentów ważna jest ta diagnostyka, czyli poszukiwanie przyczyn.
Tutaj pisze do nas Piotr. Niestety nie jest tak wesoło, jak państwo mówią. Mój kolega z pracy w styczniu tego roku z objawami udaru i bardzo silnym bólem głowy czekał ponad 3 godziny na izbie przyjęć w szpitalu. Na szczęście wraca do zdrowia, ale do pełni sprawności to pewnie już nie wróci.
Bardzo mi przykro, panie Piotrze, że pana kolegę spotkała taka obsługa w izbie przyjęć. Rzeczywiście, no, robimy bardzo wiele, proszę mi wierzyć, w skali krajowej, żeby taką sytuację absolutnie wypunktować jako objaw złej praktyki. Niestety to się zdarza jeszcze bardzo, bardzo często. Badania przekrojowe, nie tylko w Polsce, ale również za granicą, również w Stanach Zjednoczonych, pokazują, że w wielu przypadkach osoba, która decyduje o tym, jaka będzie kolejność przyjmowania pacjentów, tak zwany triaże, osoba, która właśnie rozdysponowuje pacjentów przy przyjęciu do szpitala, ciągle jeszcze nie dysponuje dostateczną wiedzą, żeby rozpoznać objawy udaru.
No właśnie. I to jest niebezpieczne. Pisze do nas Krystyna, pyta raczej panów, czy można brać tabletki, żeby zapobiec przed udarem, na przykład Akard albo aspirynę?
Tego typu postępowanie jest praktykowane czy zalecane, ale u pacjentów po przebytych już incydentach. Ono ma zmniejszać ryzyko powtórzenia się tego incydentu, a więc zmniejszać zdolność krwi do zlepiania się, zmniejszać zdolność krwi do tworzenia zakrzepów, zatorów, ale to dopiero po przebytym incydencie. Aspiryna, Akard, Polokard to są te same preparaty, stosowane są powszechnie w kardiologii lub pacjentów, którzy mają dodatkowe czynniki ryzyka. Stosowanie tych leków w tych dodatkowych czynnikach ryzyka jednocześnie działa profilaktycznie na udar niedokrwienny mózgu.
A przypomniałam sobie teraz, że znowu, kiedy rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, mówiliście panowie, że długie przeloty nad Atlantykiem na przykład są czynnikiem ryzyka, jeśli chodzi o udar mózgu.
To jest sytuacja, w której dochodzi do ucisku, szczególnie na naczynia w dolnej połowie ciała. Ta pozycja taka wymuszana, długotrwała, powoduje zaburzenia przepływu krwi, głównie zaburzenia przepływu krwi w żyłach kończyn dolnych. To sprzyja tworzeniu się zakrzepów, to sprzyja tworzeniu się zatorów. Ten materiał zakrzepowy zostaje uruchomiony wraz z uruchomieniem się pacjenta i drogą prądu krwi przepływa.
Czyli co, trzeba często wstawać?
Jak najbardziej. Gimnastyka, taka rehabilitacja, ruchy, które poprawiają krążenie w tym zakresie, zmniejszają ryzyko tego typu powikłań.
Stanisława pyta, czy takie same są objawy przy udarze niedokrwiennym i udarze krwotocznym?
W zasadzie bardzo podobne. One się troszeczkę różnią, ale nie można rozróżnić bez wykonania badań dodatkowych, czy mamy do czynienia z udarem niedokrwiennym, czy udarem krwotocznym. Także w zasadzie objawy są bardzo podobne.
A tutaj bardzo specjalistyczne pytanie zadaje Beata. Czy poziom homocysteiny podwyższony ma też wpływ na ryzyko zachorowania?
Niestety tak.
A co to jest homocysteina?
To jest taki metabolit w organizmie. Coś na kształt cholesterolu, oczywiście bardzo upraszczam, ale coś w tym stylu. Natomiast to może być wskazówka, że mamy do czynienia z rodzinnym występowaniem właśnie homocysteinurii. Ale może być to pierwsza osoba w rodzinie, więc niekoniecznie jest tutaj wskazówka na rodzinne występowanie. Niestety podwyższona homocysteina wiąże się z zwiększonym ryzykiem chorób naczyniowych, w tym udaru mózgu. niestety nie umiemy leczyć tego zjawiska. Wiemy tylko, że podawanie witamin z grupy B obniża poziom homocysteiny, ale nie zmniejsza ryzyka incydentów.
Piotr z Poznania pisze jeszcze, że dziadek miał szczęście, bo żyje, ale nie widzi na lewe oko, jest po udarze, nie słyszy na lewe ucho, ale jednak włada lewą stroną. I pisze tak, angielska kampania Act Fast jest fenomenalna. F jak face, A jak arms, S jak speech i T jak time. No i ta kampania właśnie angielska, pisze Piotr, jest to jak ogień i im szybciej można uratować osobę przed skutkami, że warto, nie wiem, czy panowie docenci spotkaliście się z tą angielską kampanią dotyczącą właśnie udarów mózgu.
Zdecydowanie tak. Mamy już wiele polskich adaptacji tej kampanii.
To ja się tu mądrzej czytam, a panowie milczą. To bardzo proszę opowiedzieć.
No to właśnie co mówiliśmy, czyli masz udar, masz mowa zmieniona. Aha. To jest M. A, asymetria twarzy. S, z tego masz, słabsza ręka, noga. Z, zaburzenia widzenia. To słowo było masz. Mowa zmieniona, asymetria twarzy, słabsza ręka, noga, zaburzenia widzenia. Udar, dzwoń natychmiast. Ambulans, ratunek w szpitalu z oddziałem udarowym. To jest masz udar. Mamy polski akronim.
Na wielu plakatach popularyzujących to zagadnienie było stosowane to hasło. Czas to mózg. To jest to, co mówiliśmy.
Tak.
Czas jest najważniejszym czynnikiem warunkującym rokowanie odległe.
Sara pisze, dziękuję za dzisiejszą audycję i za zaproszonych gości. Miałam przyjemność poznać doktora Sabiniewicza. To naprawdę wspaniały i kompetentny lekarz, specjalista. Wiem, że uratował niejedno życie, pisze Sara. 603-06-06-06. Jeszcze przez niespełna 12 minut. A teraz Piotr Szczepanik.
Kochać jak to łatwo powiedzieć. Kochać to nie pytać o nic, bo miłość jest niepokojem. Nie zna dnia, który da się powtórzyć. Nagle świat się mieści w twoich oczach. Już nie wiem, czy ciebie znam. Ile kolorowe przeźrocza. Biedno szybko zmienia je czas. Kochać, jak to łatwo powiedzieć. Kochać, tylko to, więcej nic. W tym słowie jest kolor nieba, ale także rdzawy pył gorzkich dni. Jeszcze obok ciebie moje kochać, jak to łatwo powiedzieć. Kochać to nie pytać o nic, bo miłość jest niewiadomo, lecz chcę wiedzieć, czy wiar starczy mi.
Dzisiaj w Nocnych Rozmowach w Radiu Gdańsk rozmawiamy o udarach mózgu. Co roku 70 tysięcy Polaków doznaje udaru mózgu, w tym także ludzie młodzi, coraz młodsi. Mówiliśmy z moimi gośćmi o czynnikach ryzyka, nadciśnieniu, zaburzeniach rytmu serca, o wysokim cholesterolu, cukrzycy, otyłości. W studiu doktor habilitowany Dariusz Gąsecki i doktor habilitowany Robert Sabiniewicz. I teraz na koniec, co zrobić, żeby nie powtórzył się nam incydent związany z udarem?
Proszę, dodajmy jeszcze, pamiętajmy o paleniu papierosów, bardzo istotny czynnik. Jeżeli mogę podsumować te najważniejsze, najgroźniejsze czynniki ryzyka, to będą właśnie ciśnienie tętnicze podwyższone i nadciśnienie tętnicze i palenie papierosów. Prosto do studentów zawsze mówię, że nadciśnienie i fajki to są dwie najgroźniejsze przyczyny udaru mózgu. Tak. Trzeba pamiętać, że sumarycznie choroby serca, bardzo różnorakie, o których powie kolega kardiolog, są też bardzo poważną grupą schorzeń.
Choroby serca.
Choroby serca sumarycznie, tak.
Są czynnikiem ryzyka.
Zarówno osób najstarszych, tych po 80 roku życia, tam już właściwie przeważają te choroby jako przyczyna udaru, jak i osób najmłodszych właśnie w wieku poniżej 50 roku życia. Tam już choroby serca, wydaje się, stanowią najważniejszą grupę przyczyn udarów.
Pytała pani, co zrobić, żeby ten udar się nie powtórzył.
U
pacjentów, u których ten udar wystąpił, należy dołożyć wszelkich starań na poszukiwanie jego przyczyn. Niestety, medycyna nie zawsze jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, co było bezpośrednią przyczyną pacjentów. Około 1/3 przypadków my wciąż nie wiemy, jaki był mechanizm, dlaczego do tego doszło.
To co, rozumiem, że nie ma nadciśnienia, człowiek nie pali papierosów, nie ma chorób serca.
Nie ma jasnych chorób serca, ta przyczyna pozostaje nieznana. Ale dołożyć wszelkich starań do poszukiwania przyczyny. To mogą być zaburzenie rytmu serca, szczególnie migotanie przedsionków, zarówno te utrwalone, jak i napadowe, a w grupie pacjentów jeszcze młodszych pewne nieprawidłowości serca. My nazywamy to nieprawidłowością drożny otwór owalny. To taka malutka dziurka pomiędzy przedsionkami, która występuje u każdego z nas w życiu płodowym. Ona po urodzeniu ulega samoistnemu zamknięciu. Ale wciąż jeszcze u 20-25% pacjentów, te statyki są różne, ona pozostaje wciąż drożna. Wciąż istnieje ta komunikacja. I z reguły nie jest to przyczyną żadnych poważnych następstw. Ale w wybranej grupie pacjentów, przy innych współistniejących czynnikach, może być przyczyną tak zwanego zatoru udaru skrzyżowanego, kiedy ten materiał zakrzepowo-zatorowy przechodzi z jednej części przez tą dziurkę do krążenia systemowego, do krążenia mózgowego. My dlatego na to zwracamy szczególną uwagę, gdyż mamy już dzisiaj możliwości leczenia tej nieprawidłowości. Podczas zabiegu z zakresu kardiologii interwencyjnej, możemy przez żyłę pacjenta wprowadzić specjalny implant, to jest zestaw zamykający tą nieprawidłową komunikację. I w wybranej grupie pacjentów, to podkreślam, w wybranej, to nie dotyczy wszystkich pacjentów, jest to jakaś opcja lecznicza.
Basia pyta, znaczy pisze tak, leczę złamanie ręki. Niedawno była cała sina, bez leków zakrzepowych. Teraz siniaki znikają. Czy grozi mi zator? Pyta Basia.
Jeżeli to jest złamanie ręki, to jest to bardzo małe ryzyko, ale niewątpliwie należałoby się zgłosić do swojego lekarza pierwszego kontaktu. Dużo większym problemem zatorowym i zakrzepowo-zatorowym byłoby złamanie kończyny dolnej. Wówczas ryzyko wytworzenia groźnego dla życia zatoru jest znacznie większe.
Mamy 4 minuty do końca audycji. Jeszcze ostatnie pytanie od Państwa. Czy 4 dni po udarze można, czy należy ćwiczyć mowę na siłę i czy ćwiczyć bezwładną rękę?
Trzeba od razu.
Nie tylko nawet 4 dni po udarze.
4 godziny.
A już następnego, czy w dniu, w którym
nawet na siłę. jak tutaj pisze słuchacz.
Co to znaczy na siłę?
No, że ktoś nie chce psychicznie, nie jest gotowy, jest załamany na przykład, bo to są też jeszcze aspekty, prawda, no, ale to psychiczne też tego całego wydarzenia niemiłego.
Myślę, że na siłę w tym sensie to nie jest dobrze. To trzeba jednak z pacjentem spróbować najpierw dojść do porozumienia, a to się daje. I dopiero wtedy zaczynamy rehabilitację. Rehabilitację trzeba wdrożyć po prostu od pierwszych godzin, nie dni.
Bardzo, bardzo serdecznie panom dziękuję. Doktor habilitowany Dariusz Gąsecki, neurolog, i doktor habilitowany Robert Sabiniewicz, kardiolog. Obaj panowie docenci z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dziękuję bardzo pięknie. Już jutro, proszę państwa, będzie można odsłuchać audycji, jeśli ktoś miałby ochotę, czy polecić komuś na stronie audycję Nocne Rozmowy w Radiu Gdańsk. Bardzo serdecznie dziękuję. Kłaniam się państwu pięknie. Hanna Wilczyńska-Toczko, jeszcze raz panom docentom dziękuję.
Dziękujemy.
Do usłyszenia.